cierpienie tak szybko minęło, że nie zacząłem się zorientować, że to już czas na to, abym wyszedł na środek. Moi kochani, dzisiaj nie mam konspektów. Nie udało mi się wszystko tak zegrać, uporządkować, żeby przygotować, ale myślę, że to nie będzie szkodą dla nas. 1 września to znak, że dzieci rozpoczynają rok szkolny. 1 września to także znak, że nauczyciele z radością idą do swoich podobiecznych, aby ich uściskać i powiedzieć, że miło ich znowuż widzieć i cieszyć się ich sukcesami. To niesamowite, mieć społeczność z ludźmi. 1 września to może być też wyzwanie dla Kościoła. Także wyzwanie dla Kościoła tu w Gnieźnie. I myślę, że może to jest dobra myśl, aby jej się uchwycić i aby podejść do tego zbliżającego się jesiennego czasu, który mentalnie, depresyjnie często nastraja, ale chwytając się dobrych myśli i wartościowych motywacji, można przez to przebrnąć z wielkim sukcesem. Moi drodzy, kiedy czytamy list do Tesaloniczan, a w zasadzie już sam początek, to spotykamy tam takie słowa. 1 Tesaloniczan, 2 i 3 werset. Paweł pisze do tego zboru 2 listy. Ten pierwszy, jak zresztą każdy list Pawła, rozpoczyna się przedstawieniem siebie. Dzisiaj w zasadzie, jeśli mamy list, to rozpoznajemy nadawcę chociażby po charakterze pisma, jeśli znana nam osoba często pisuje listy, chociaż przyznam, jest to coraz rzadsze. Przyznam się wam, kiedy pomyślałem, kiedy ja ostatnio napisałem normalny list swoją ręką. Nie potrafiłem tego określić. Tak to było dawno. Weszliśmy w dobę internetu, maili, SMS-ów. W zasadzie listy papierowe zamierają. Na szczęście moja teściowa pisze lista, więc od czasu do czasu wyciągamy list tradycyjny, skreślony ręką. Niestety nie odzajemniamy tego dość często, wolimy zadzwonić i porozmawiać. W tamtych czasach jednakże nie trzeba było szybko wertować listu na koniec, żeby zobaczyć podpis. Zaczynano list przedstawieniem się. I ten list tak się właśnie zaczyna. Ale o przedstawieniu się nie będę chciał dzisiaj rozmawiać. Chcę pomówić o czymś, co dotknęło mnie pozytywnie, kiedy właśnie czytałem list do Tesaloniczan, szczególnie ten początek. 2 i 3 werset pisze tak. Czytamy tak. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach, pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei. Wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca. Tutaj uderzyły mnie 3 sformułowania, które właśnie akurat w tym liście padają i adresowane są do Tesaloniczan. Nie tylko mnie uderzyło, bo widzę, że aparaturę też. O. Moi drodzy, pierwsza rzecz, to Paweł pisze: nieustannie wspominam was w naszych modlitwach, pamiętając o dziele waszej wiary. Drugie, trudzie miłości. I trzecie, wytrwałości nadziei. Chciałbym dzisiaj pomówić na temat pierwszej części. Wiem, że tydzień temu brat Janusz mówił o miłości, a więc tutaj będzie to korespondowało. Dzieło wiary to dzieło Kościoła. Dzieło wiary to dzieło, które wypływa z wiary, a nie z osoby. A więc w zasadzie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, na które większość z nas zna odpowiedź. Ale myślę, że Kościół jest takim miejscem, aby co jakiś czas odświeżać sobie kwestie pewne, które wydają nam się takie oczywiste, ale niestety umykające życie, kolejne wydarzenia, zadania powodują, że o tych oczywistościach często się zapomina. I one wydają nam się tak oczywiste, że zapominamy sięgnąć do ich sedna. Czym jest wiara? Inaczej, jeśli zadałbym Tobie pytanie, czy jesteś wierzący, podejrzewam, że wszyscy z nas podnieśliby rękę i powiedzieli, tak, jestem wierzący. Gdybym poszedł na ulicę Mickiewicza i zadawał pytania, to samo pytanie wielu ludziom, czy jesteś wierzący, to podejrzewam, że ci, którzy chcieliby odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedzieliby tak, jestem wierzący. Ale jeśli zapytałbym, czym zatem jest wiara, to tutaj już padałyby przeróżne odpowiedzi. A wiarę definiuje najlepiej pierwszy werset listu do Hebrajczyków, który, powiedziałbym, stawia sprawę bez dyskusji. I mówi, wiara jest podstawą, 11 rozdział, pierwszy werset. Będziemy troszkę wertować dzisiaj po Biblii, a więc możecie zapisywać sobie fragmenty, później ewentualnie je sięgać. Jeśli ktoś nadąża, to super. 11 werset, 11 rozdział dzisiaj będzie kilka razy wspominany. Pierwszy werset tym razem. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Inaczej mówiąc, wiara to pewność, to bezgraniczne zaufanie Słowu. W innym miejscu Biblia mówi, bo wiara rodzi się ze słuchania. A więc wiara to zaufanie na coś, co nie widzimy, co nie jesteśmy w stanie od razu zmierzyć, ale jesteśmy gotowi temu zaufać. Wiara jest pewnością spełnienia się tego wszystkiego, jest pewnością spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Oczywiście Biblia, mówiąc o wierze, utożsamia tą wiarę z Bogiem, czyli pełna ufność w Boga, pełna ufność w Jego Syna Jezusa Chrystusa, pełne zaufanie i w zasadzie bezdyskusyjność w tych kwestiach, które pochodzą ze strony Boga. Czy wiara jest ważna? Czy faktycznie wiara jest ważna i dlaczego tak ważna jest? Jeśli przesuniemy palec nieco niżej, na 6 werset, to tam też znajdziemy odpowiedź. Ona brzmi, bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. To jest mocne. Bez wiary nie mogę podobać się Bogu. Nie mogę zapisać się do kościoła jakiegokolwiek, trzymając się jego tradycji, zasad, jakichś postępowań i w ten sposób wiedzieć, że mam poukładane rzeczy z Bogiem. Nie, jeśli nie mam wiary, nie mam poukładanych rzeczy z Bogiem. Jeśli w pełni Mu nie ufam, to w zasadzie nie podobam się Jemu. Bóg tych rzeczy nie akceptuje. Bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Paweł mówi nie tylko o wierze, ale wspomina o dziele wiary, dziele wypływającym z wiary. A więc tak naprawdę, co Biblia mówi na temat dzieła wiary? Czy mamy jakieś przykłady, które nam to zobrazują? Czy mamy coś, czego możemy się tak realnie pochwycić, aby to stosować w życiu? Tych przykładów jest całe mnóstwo. I w Starym, i w Nowym Testamencie. 3 tygodnie temu przy okazji wieczerzy mówiłem o przymierzu. I tam w zasadzie wspominałem też przykłady, które korespondują z tym. Jeśli weźmiemy Noego, to widać tutaj dzieło wiary? Jak najbardziej. Dziełem wiary było co? Arka zbudowana przez niego. Wbrew otaczającej rzeczywistości. Wbrew temu, co podpowiadałaby zdrowa logika. Zobaczcie, często w wierze logika nie współgra właśnie z wiarą. Wszystko przemawiałoby naprzeciw temu, ale Noe, kierowany wiarą w głos Boga, w Boże przesłanie, dokonał dzieła, nie swojego, ale dzieła wynikającego z wiary. Efektem tego było przetrwanie rodzaju ludzkiego, przetrwanie zwierząt. To było dzieło wiary, nie dzieło Noego. To było dzieło jego zaufania. Gdyby nie zaufał, gdyby oparł się na swoich zmysłach i oparł się na opinii ludzkiej, która przecież jest wszechobecna także i dzisiaj, nie byłoby dzieła wiary. Kolejny przykład to Abraham. Abraham został powołany przez Boga w taki sposób, że kazał mu opuścić swoje miejsce, swój dobytek i iść w miejsce, które Bóg dla niego przewidział, obiecując, że pomnoży jego rodzinę, jego dzieci. Dzieło wiary polegało na tym, że Abraham nie powiedział: o, tak Boże, fajnie, dzięki, pójdę, i wrócił do domu. Nie, on poszedł. To jest dzieło wiary. To dzieło wiary Abrahama polegało na tym, że co usłyszał, zaufał i poszedł. Ile dziewczyn na świecie słucha od swoich chłopaków: kocham cię, kocham cię, kocham cię. Okej, ale dziewczyna mówi: no dobrze, ale kiedy się ze mną ożenisz? Ja myślę już o małżeństwie, a ty: kocham cię i kocham cię i kocham cię. Tak samo było w przypadku Abrahama. Jeśli Abraham mówi: tak, pójdę, 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 to byśmy nie doczekali się takiego pięknego narodu, z którego wywodził się Mesjasz, a my w nim mamy zbawienie. To było dzieło wiary, tak może niezauważalne, ale jak potężne. Odpowiedzenie tak i wykonanie tego. W Nowym Testamencie przykłady tych dzieł wiary też mamy. Piotr, pamiętacie? Zafascynowany tym, jak Jezus chodzi po wodzie. Zapragnął tego samego. Wcale mu się nie dziwię. Też chciałbym chodzić po wodzie. I Pan Jezus mówi: okej, chodź do mnie. Co zrobił Piotr? Mówi: dobrze, dobrze, pójdę, tylko się przygotuję, rozgrzeję trochę. Nie, wyszedł z łodzi i poszedł. Gdzie tu logika? Na szczęście logiki nie było. Kiedy zaczęła być logika, zaczął tonąć. Kiedy zorientował się, co zrobił, mówi: ale ze mnie wariat. I tonął. Dzieło wiary. On wyszedł mimo tego, że logika podpowiadałaby zupełnie co innego. Poszedł, bo Jezus mu powiedział: chodź. Co on zrobił? Uwierzył, zaufał w słowo Jezusa, swojego mistrza. Inne dzieło wiary? Kiedy Jezus naucza, pamiętacie, czterech śmiałków, którzy na noszach przynieśli swojego przyjaciela? Tłum był wielki, mogli powiedzieć: a, zapiszemy się na kolejny seans. Nie. Oni wiedzieli, że muszą być. Oni czuli to, że mają dokonać tego dzieła wiary i przyprowadzić do zdrowia za pomocą właśnie Jezusa, swojego przyjaciela. Rozebrali pół dachu. Wandale, by ktoś powiedział. Gdzie tu logika? Nie miało to znaczenia. Bo wiedzieli, że tylko w ten sposób mogą mu pomóc i że to się dokona. Nie wiemy, kiedy dostali takie przeświadczenie. Ale wieść o Jezusie rozchodząca się powodowała, że to było dzieło wiary. I owocem tego było uzdrowienie. Później ten człowiek już sam wrócił. Nie przez dach. Wziął noszę, wrócił do domu. Dokonało się dzieło wiary. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy przykłady bohaterów wiary. Mamy ich wspomnianych. I jak poczytacie, moi drodzy, jak wczytacie się w 11, nie będziemy czytać całego 11 rozdziału, bo jeszcze o innych rzeczach chcę powiedzieć. Jak wczytamy się w cały 11 rozdział tych, których nazywamy bohaterami wiary, to możemy stwierdzić, że z ludzkiego punktu widzenia oni wcale nie byli tacy cacy, że jednak dochodziło do różnych przewinień. Tak? Noe co zrobił? Upił się. Inni mieli jakieś tam wątpliwości, ale kiedy dochodziło do głosu Boga, to dokonywali dzieła wiary. I od 32 wersetu czytamy tak jeszcze. Tam jest wymienionych mnóstwo bohaterów wiary, ale czytamy tak. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Dzięki wierze pokonali oni królestwa,
zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Wszystko dzięki wierze. To było dzieło wiary, wymienione jeszcze przez tego autora, a podejrzewam, że tych przypadków mogło być całe mnóstwo. W liście do Tesaloniczan, kiedy Paweł mówi o dziele wiary, nie mówi jednak do indywidualnej osoby. Nie mówi do konkretnego człowieka, ale mówi do Kościoła. Wspominając was w modlitwie, jestem wdzięczny właśnie za to, mówi Paweł, co dokonało się, za dzieło waszej wiary. Mówi to do Kościoła. Do Kościoła, czyli do kogo? Kto to jest? Co to jest Kościół? Kościół to ludzie. To organizm, a nie organizacja. Chociaż w pojęciu prawnym mówimy o instytucji. Ale jednak, jako wierzący ludzie podchodzimy do kwestii Kościoła, mówiąc, czy Kościół, czy wspólnota, czy zbór, do ludzi. Czym dla ciebie jest Kościół? A co najważniejsze, jeśli teraz wyszedłbym znowuż na ulicę i zapytał ludzi, czym dla ciebie jest Kościół? Co gorsza, nie wiem, czy zauważyliście, ale najliczniejszym kościołom w Gnieźnie powoli staje się Galeria Gniezno. Czym dla ciebie jest Kościół? Albo inaczej, dlaczego odchodzisz od Kościoła? Mnóstwo ludzi odchodzi od Kościoła. Już nie mówię o różnych denominacjach. Ale co jest? Może niektórzy by powiedzieli, dla mnie Kościół to teatr, gdzie ludzie odgrywają jakąś rolę, gdzie grają, pozorują, a tak naprawdę to wygląda zupełnie inaczej. Może niektórzy traktują Kościół jak szpital, gdzie dokonuje się uleczenia różnych przypadków, i tych fizycznych, jak i tych emocjonalnych. Może człowiek przychodzi do Kościoła, bo właśnie tutaj znajduje ratunek, dobrą poradę. Może dla innych Kościół to szkoła, bo przychodzę do Kościoła tylko po to, aby się czegoś znowuż nowego nauczyć. Ale zadam ci pytanie, a może dla ciebie Kościół to dom? Czy dla ciebie Kościół to duchowy dom? Myślę, że to jest najbardziej wartościowe porównanie Kościoła. Pewna dziewczynka zagubiła się w mieście i policjant chciał jej bardzo pomóc odnaleźć dom. A ta dziewczynka do niego mówi, proszę pana, proszę mnie podprowadzić pod Kościół. Jak znajdę Kościół, to już znajdę dom. Wielu ludzi znajduje dom w Kościele albo poprzez Kościół. W Ewangelii Jana 14, rozdział 2-3 czytamy tak. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę z domu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jezus mówi tutaj o domu w niebie, ale doskonale wiemy, że przecież z tą myślą Bóg nas nie pozostawił, żebyśmy tylko myśleli o domu w niebie. Bóg nas pozostawił, abyśmy byli w Kościele, abyśmy tu i teraz tworzyli Kościół, wiedząc, że ten najbardziej idealny dom jest w niebie. Ale pozostajemy teraz i tutaj. Każdy świadomie wierzący chrześcijanin jest częścią Kościoła lokalnego, czy też zboru, bo tutaj będzie wzrastał. Tutaj będzie mógł dowiedzieć się jeszcze więcej rzeczy, o których może nie jest w stanie sam wyczytać w Biblii. Kościół jest tak ważny, że Chrystus za niego oddał swoje życie. W Efezjan 5:25 czytamy: Chrystus ukochał Kościół, on wydał za niego samego siebie. A więc Kościół to nie jest jakiś wymysł człowieka. Kościół to nie jest coś, co człowiek stworzył, bo nagle potrzebował się gromadzić. Kościół to jest coś, co zostało stworzone przez Boga, któremu Duch Święty dał początek, a za którego Chrystus, za który Chrystus oddał swoje życie. Każdy pragnie mieć swój dom. Ten widzialny, namacalny, odczuwalny, tu i teraz. Każdy ma taką potrzebę. Dom, gdzie będzie czuł się u siebie, znajomo, swojsko, gdzie będzie miał coś do powiedzenia i coś do zrobienia. To jest nasze naturalne nastawienie i poczucie. Czy to zmienia się w chwili, kiedy nawracam się? Nie. Ale zyskuję, wręcz przeciwnie, nie. Zyskuję dodatkowy dom. Dom duchowy. Dom, który tworzy Kościół. Czy i na ile nasz zbór jest duchowym domem? Nie chcę zadawać pytania, które mają budzić skojarzenia, że widzę, że gdzieś coś nie funkcjonuje w naszym zborze. Ale myślę, że to są pytania, które warto sobie zadać, aby tym bardziej czuć się zmotywowany do pewnych działań. Wszystko wskazuje na to, że jest nam ze sobą dobrze, że spotykamy się, że mamy ze sobą o czym porozmawiać. Raz w miesiącu przychodzimy, żeby wspólnie nawet zjeść obiad, ale czy i na ile mój zbór jest domem duchowym? Domem, z którym się utożsamiam, który kojarzy mi się czymś miłym, przyjemnym, który raduje moje serce i do którego jestem skłonny zapraszać gości, bo taki w rzeczywistości ma być dom. Jak mogę stwierdzić, tak, i jak mogę dać dowód temu, że Kościół, zbór, ten lokalny, ten gnieźnieński jest moim duchowym domem? Mój gnieźnieński, albo w zależności od tego, w jakim zborze jesteście. Dom to atmosfera ciepła. 1 Piotra 2,5 mówi: wówczas wy sami, niczym żywe kamienie, jesteście wbudowani w duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wbudowani w duchowy dom. To jest dowód na to, co powiedziałem, że każdy świadomy, wierzący człowiek, chrześcijanin, staje się częścią Kościoła. Chrystus niejako zaczyna wkomponowywać tego człowieka w tą budowlę duchową, jaką jest dom. Nie mówię tutaj o kaplicy, nie mówię o katedrach, ale mówię o tym, co tworzą ludzie, właśnie tą atmosferę, stając się częścią składową, bardzo ważnym elementem, stają się kamieniem, który wbudowuje się, czy wmontowany jest w ten właśnie dom. Każdy kamień, który odchodzi od tego, powoduje, że ten dom się chwieje. Ten tekst mówi o budowaniu, wspólnym budowaniu. Każdy z nas coś cennego wnosi do Kościoła. Każdy z nas coś cennego wnosi do Kościoła. Chrystus powiedział, że jesteśmy wbudowani, wkomponowani, wmontowani właśnie w tą budowlę. Co takiego mogłabym czy mógłbym zrobić, żeby czuć się właśnie tym ważnym, powiem kolokwialnie, ważnym elementem Kościoła? Co mógłbym zrobić, aby też innym było przyjemnie, abym ja czuł się dobrze i aby inni czuli się dobrze, abym miał tę świadomość tego, że inni też czują się dobrze w moim towarzystwie i że jestem ważną częścią. Jeśli jestem utwierdzony w tym, co tutaj czytaliśmy, to jestem pewny, że jestem potrzebny. A jeśli mam w sobie tą świadomość, że jestem potrzebny, to będę realizował zaspokajanie potrzeb, które też Kościół ma, Kościół, czyli inni wierzący, ma właśnie w związku z moją osobą. Jakie mam powołanie? Jaką jestem częścią? Co mogę wnieść? Czym mogę zbudować, czy mogę wzmocnić jeszcze lokalny Kościół. Kościół to też poczucie bezpieczeństwa. 2 Koryntian 5,1 mówi tak: Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. To jest ten cel główny. Ale póki co mamy siebie, mamy to, co Chrystus scalił, co nie jest zbudowane ręką ludzką, ale właśnie mocą Ducha Świętego. Dom jest tak ważny, czy Kościół jest tak ważny, bo jest, bo trwa. Zawsze, jeśli podchodzę w ten sposób, to mam sobie świadomość, że jest gdzieś to bezpieczne miejsce, ta kryjówka, schronienie, gdzie mogę przyjść i gdzie zawsze znajdę pomoc, gdzie mogę przyjść i zawsze znajdę zrozumienie, bo to jest mój rodzinny, duchowy dom. Czy właśnie tak widzę ten Kościół? Czy tak widzę ten zbór? Czy właśnie kiedykolwiek pojawiają się jakiekolwiek problemy i myślę o konieczności pomocy ludzkiej, to czy w pierwszej kolejności w moich oczach, w moich myślach pojawia się mój kochany zbór, moi bracia, moje siostry, w których mogę mieć na pewno oparcie? Czy właśnie tak widzę Kościół? Kościół tutaj jest scalany. Czy też widzę Kościół jako część, jako coś, w czym funkcjonuje rywalizacja, może nawet niezdrowa? Mamy siebie wzajemnie. Nie instytucje, ale mamy siebie wzajemnie. Psalm 68, 7 werset mówi: Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe. On przywraca więźniom pomyślność. Tylko uparci zostają w suchej ziemi. To Bóg scala. Dom to miejsce, gdzie możemy się o siebie troszczyć. Troskliwość w zborze polega na tym, że szukamy możliwości zaspokajania potrzeb, ale niekoniecznie zaspokajania swojej potrzeby. Zaspokajanie potrzeb Kościoła powoduje, że moje też będą zaspokojone. Ale jeśli ja będę gotowy mieć postawę zaspokajania potrzeb innych osób, to też wiem, że przez to inni są gotowi, aby zaspokajać moje potrzeby. Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe. Jeśli jestem częścią Kościoła, nie jestem samotny. Nie jestem odosobniony. Nie jestem gdzieś w bocznej ławce, w rezerwie, że ewentualnie jak dobrze będę się sprawował, stanę się członkiem Kościoła. Kościół to miejsce budowane przez Chrystusa. To miejsce, gdzie z Jego łaski staje się częścią. Ale uparci zostają w suchej ziemi, mówi psalmista. Jaki jest mój temperament? Czy gdzieś ta moja hardość, upartość powoduje, że to zaczynam ja stawiać warunki? Będę częścią Kościoła, będę czuł się w niej dobrze, jeśli zaistnieje to, to i to. Czy też może Bóg pokazuje mi, że ja mogę i powinienem dostosować się do tego Kościoła i zmieniać go przy aprobacie innych? Czy jestem świadomy, że mogę dokonać wielkich zmian, ale pod warunkiem, że się w niej zaangażuję, a nie stanę z boku i powiem: okej, ten Kościół będzie taki, jaki mi odpowiada, jeśli spełni takie warunki. Kościół jest miejscem, gdzie mogę się realizować i mogę pomóc realizować się innym. To miejsce, gdzie mam wpływ na obraz tej całości, tej części. Na ile jestem tego świadomy, że Bóg powołał mnie do domu, abym czuł się jak u siebie. A jeśli czuję się jak u siebie, to znaczy, że no, powinienem czuć się też odpowiedzialny za to. Mateusza 12:25 mówi tak: Świadom tych myśli, Jezus zwrócił się do nich. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. Mój dom różni się od innych domów, bo to mój dom. To dom, gdzie nie ma podziału, bo każdy czuje się u niego jak u siebie. To nie jakiś tam dom, tylko mój dom, do którego właśnie wracam z chęcią. Ale jednocześnie to także nasz dom, każdego z nas. Oby każdy z nas mógł powiedzieć o swoim zborze, że to jest mój dom. Dzielę go z innymi, których kocham. To jest miejsce, gdzie nazywamy się braćmi i siostrami. I to nie jest sformułowanie, które nagle w nomenklaturze kościelnej ma zastępować mówienie sobie per pani czy per pan. Jeśli tak to funkcjonuje, to znaczy, że to nie jest tak, jak powinno być. Jesteśmy domem. Dom to rodzina. Jak mamy zwracać do siebie, jeśli nie bracie, siostro? Ale to nie sam zwrot. To jest też moc tego sformułowania, że faktycznie widzę was i mam nadzieję, że wy mnie jako rodzeństwo. Jeśli mam takie poczucie bycia częścią rodzeństwa, którego Ojciec jest w niebie, to wtedy widzę też ten Kościół w innych barwach. Widzę każdą osobę jako ważną, jako tą, o którą mogę się zatroszczyć. Ale to też miejsce, gdzie jest czas na indywidualność, gdzie mogę się realizować. To nie znaczy, że bycie w Kościele mnie krępuje, mnie wiąże, nie powoduje mi, nie umożliwia mi rozwinięcia skrzydeł. W każdym domu, w każdym zdrowym domu dzieci rozwijają się według swoich talentów, według swoich predyspozycji. I każdy zdrowy dom dopinguje ten rozwój. Każdy mądry rodzic będzie wspierał dążenia swojego dziecka. Wielu z nas jest rodzicami, wiemy, jak do tego się podchodzi. Tak? Szczęście dziecka staje się częścią nadrzędną. Nasz Bóg jest zainteresowany naszym szczęściem. Nasze rodzeństwo zborowe jest zainteresowane moim szczęściem. Mogę się w nim realizować, ale to nie znaczy, że mam prawo podporządkować też innych pod swój rozwój. Jestem kamieniem, który buduje Kościół. Jestem potrzebny i mam talenty, mam dary, które mogę właśnie realizować w Kościele. Jeśli zdrowo podejdę do tego, kim czy czym jest dla mnie Kościół, zbór, jaką ja jestem częścią, to myślę, że właściwie też odbiorę słowa z Ewangelii Jana 2,17, które mówią: żarliwość o dom Twój mnie pochłania, czy pożera mnie w starym przekładzie. Jeśli faktycznie mam takie podejście do swojego zboru lokalnego, to troska o ten zbór będzie mnie pochłaniała bezgranicznie. Będę starał się wpływać na to, aby być blisko każdego z nas. Kiedy będziemy blisko siebie, będziemy silni. Kiedy zaś pozwolimy komuś trzymać się na uboczu, utraci nie tylko ta osoba, ale także Kościół. O Kościół czasami trzeba walczyć, trzeba się zmagać, trzeba dbać o jego trwałość, bo to też jest przesłanie Chrystusa, abyśmy szli na cały świat głosić Ewangelię po to, aby prowadzić ludzi do Chrystusa, do zbawienia. A wiemy doskonale, że ten, który przyjmuje zbawienie, staje się częścią Kościoła, czyli co? Pomnażamy Kościół. Jest to rzecz bardzo ważna. Mateusza 17,4 mówimy: wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa: Panie, tak dobrze nam tu być. To jest sytuacja, kiedy dochodzi do przemienienia Jezusa na górze, pamiętacie? Atmosfera była tak niesamowita, że Piotr zaproponował, żeby rozbić namioty i jeszcze pozostać. I mówi: Panie, tak dobrze nam tu być. Czy dzisiaj mówisz to samo? Panie, tak dobrze mi tu być. Dom to miejsce, do którego chcę wracać, do którego tęsknię. Dom to atmosfera, w której chcę być bez końca. Chcę przebywać. To coś, co nagle jak dla ryby woda. Zbór, w którym się rozwijam, to zbór, w którym właśnie czuję dobrą atmosferę. Dom to miejsce, w którym czuję się bezpieczny i wreszcie dom to miejsce, do którego chcę zapraszać innych. Jeśli te rzeczy funkcjonują, to myślę, że i będę dążył do tego, aby zapraszać innych, aby stwarzać takie możliwości, aby ten zbór się pomnażał w mocy Ducha Świętego, aby to dzieło wiary, którego dokładnie nie znamy na przykładzie Tesaloniczan, bo nie jesteśmy w stanie zdefiniować, co Paweł mówił konkretnie do Tesaloniczan, mówiąc ich dzieło wiary. Ale biblijne przykłady pokazują, że dzieło wiary prowadziło ludzi do czynienia rzeczy wręcz niewykonalnych, wręcz takich, które mogłyby wydawać się absurdalne w pewności osiągnięcia oczekiwanego skutku. To były dzieła wiary. Rzeczy, które właśnie doprowadzały ludzi do cudów. Czy dzisiaj jestem też w stanie odkryć Kościół takim miejscem, gdzie te cuda mogą się urzeczywistniać? Nie mówię o podejściu do tych dzieł wiary takiego, jakie czynią to niektóre ruchy w ramach tego, co nazywamy chrześcijańskim, gdzie próbuje się wymuszyć dar języków, gdzie próbuje się na ludziach zbudzić przeświadczenie, że jeśli masz Ducha Świętego, to też masz dar uzdrawiania. Tylko podchodź do tych, którzy się źle mają, módl się. Na pewno to się urzeczywistni. Jeśli nie teraz, jeśli ty modlisz się, nie dokonuje się uzdrowienie, to nie martw się. Następny raz czyń i następny, aż w końcu zobaczysz, że to uzdrowienie nastąpi. To nie jest biblijne podejście. Bo co? To ma doprowadzać do mojego tylko lepszego samopoczucia? A jak ma czuć się ta osoba, o którą się modlę i na której uzdrowienie nie następuje? To nie jest dzieło wiary. To jest dzieło organizacji, która zaczyna tak funkcjonować i zyskiwać popularność. Kościół, zbór ma być domem, ma być miejscem, do którego śmiało się przyznaję, ma być miejscem, do którego zapraszam innych, jest miejscem, do którego chętnie wracam i jest miejscem, za które czuję odpowiedzialność. Hebrajczyków 3:4 mówi tak: każdy dom, jak wiadomo, ma swego budowniczego. Bóg natomiast jest tym, który zbudował wszystko. Często mówiąc o domu rodzinnym, widzimy też podział obowiązków. Tak, jest głowa domu. Nie będę mówił, kto jest głową domu, bo tutaj nie chcę się narażać. Gospodyni. Nie będę mówił, kto jest gospodynią, gospodarzem, może, żeby tutaj o płeć nie zahaczyć. Są też domownicy. Ale ten list mówi, okej, jeśli nawet taki podział ról występuje, to on jest istotny, bo Bóg jest tym, który zbudował wszystko. Jeśli nawet mamy jakiś tam podział ról, to nie znaczy, że jestem skazany na to. Też zbór, aby się rozwijać, nie jest zależny od jednej osoby. To nie znaczy, że jeśli zbór się nie rozwija, a to znaczy pastor nie sprawdził się, nie sprostał wymaganiom. Albo a, bo ci akurat się nie dołączają. Nie, zbór to całość. Każdy ma jakiś tam podział obowiązków, w cudzysłowie, bo mam na myśli dary Ducha Świętego, które winny się urzeczywistnić, ale to nie jest jakby skazanie na to. To jest coś, do czego Bóg mnie powołuje. W przypadku zboru na szczęście główną rolę obsadza sam Chrystus. To Chrystus daje nam dary, a my możemy z tego korzystać. Każdy z osobna tworzy to coś, z czego wszyscy możemy się cieszyć i wszystko to, co jest niezbędne. Nie ma rodzaju matki Polki czy jakiegoś super gospodarza. Jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy potrzebni i wszyscy odpowiedzialni za rozwój. To jest coś, co ma nam dać trwałość. Łukasza 6:48 mówi: przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i rwąca rzeka uderzyła w ten dom, nie zdołała go poruszyć, gdyż był dobrze zbudowany. Zdrowy zbór, ten dom duchowy, to jest dom, który osadzony jest na właściwych wartościach. To nie jest dom, w którym zaczyna tworzyć się jakąś swoją tradycję. To jest dom, który właśnie każdy ma poczucia bycia częścią rodziny. To jest właśnie to, że zwracamy się do siebie śmiało, bracie, siostro, i tak się widzimy, tak się rozumiemy. Właśnie to jest dom, gdzie jesteśmy w stanie jeden drugiemu nieść zawsze pomoc. To jest dom, który przetrwa, to jest ugruntowany na właściwej nauce, ale też, w którym funkcjonuje właściwa atmosfera. Bo doskonale wiemy, że nauczanie biblijne nie jest jedynym elementem scalającym zbór, ale właśnie to poczucie każdego z nas. Czy odbieram to jako miejsce, do którego po prostu mnie ciągnie i nie wyobrażam sobie, aby do niego nie przyjść, czy też instytucja, po prostu coś, co nas gromadzi w niedzielę i no, jestem chrześcijaninem, więc powinienem być. Czy jestem w stanie powiedzieć, że to jest mój zbór? Stanowczością mogę powiedzieć, to jest mój zbór. Z nim się utożsamiam. Go chcę pomnażać, chcę wpływać na jego rozwój, chcę dokonywać dzieła wiary. Może dzisiaj widzisz, że on nie jest taki wymarzony, wyśniony, nie jest może idealny, ale ważne jest, abyśmy chcieli tworzyć ten zbór właśnie takim idealnym, takim wymarzonym, takim wyśnionym, takim, jakim widzę go przez pryzmat Słowa Bożego. Moi drodzy, wrzesień to czas, kiedy w wielu rodzinach dochodzi do pewnych zmian, bo właśnie zaczyna się rok szkolny, czy zaczyna się coś nowego. Może to też jest czas, aby dokonać zmian w swoim nastawieniu, w swoim podejściu, w swoim dotychczasowym postępowaniu, aby właśnie wpłynąć na rozwój tego Kościoła, aby może za jakiś czas ktoś, kto przyjedzie i powiedział: o, wdzięczny jestem Bogu za dzieło waszej wiary. To dzieło dokonuje się przez moc Ducha Świętego i z błogosławieństwem Boga, ale dokonuje się poprzez nas, poprzez każdego z nas. Jeśli dochodzi do rozwoju zborów lokalnych, to przez to, że członkowie tych zborów są aktywnymi, że czują się odpowiedzialni, ale też czują się częścią tego lokalnego kościoła i mówią: to jest mój zbór, to jest mój dom. Jeśli chodzi o zastosowanie, to po pierwsze, od tego chyba powinienem zacząć, chociaż sobie to wpisałem jako trzeci punkt. Odpowiedz na zaproszenie Boga i wejdź do jego domu. Poczuj się w nim też gospodarzem, poczuj się częścią jego domu. W jaki sposób? Oddając mu swoje życie, zawierzając mu, właśnie wprowadzając w życie to, co nazywa się wiarą, wiarą w Boga, nabywając pewności do tego, że Chrystus jest moim Zbawicielem, że On wziął moje grzechy. Po drugie, traktujmy zbór jak swój rodzinny dom, duchowy dom, w którym wiele rzeczy zależy ode mnie, od mojej postawy. Naprawdę tak wiele zależy ode mnie i ja mogę wiele pozytywnych zmian dokonać właśnie realizując Boży plan co do tego miejsca. Nie mówię o budynku. I po trzecie, pozwólmy Bogu dokonywać wielkich dzieł wiary przez nas. Bądźmy dostępni i stawiajmy właśnie kroki wiary. Nie twórzmy sobie wyobrażeń, bo jeśli Bóg błogosławi, nas posyła i mówi, że pomnoży to dzieło, to znaczy, że to się dokonuje. Pomyśl dzisiaj, co dzisiaj ciebie blokuje, co dzisiaj może ciebie jakoś przeraża, co dzisiaj budzi w tobie jakiś strach, jakiś niepokój, co nie pozwala tobie wpłynąć też na rozwój Kościoła. Wiemy, że Kościół powstawał poprzez małe grupy. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że spotykali się po domach, czyli mamy wyobrażenie, że to nie były kilkutysięczne spotkania. Może dzisiaj widzisz siebie jako tego, który stworzy grupę domową, który będzie prowadził ludzi, aby przyprowadzić do zboru, do Kościoła, ale przede wszystkim oczywiście do Chrystusa. Dzieło wiary to jest dzieło, jakby powiedział, pozbawione takich ludzkich wyobrażeń. W czwartek dzieliłem się takimi przemyśleniami odnośnie tego, jak Jakub wracał do Ezawa. Pamiętacie tą historię? I wówczas zauważyłem pewną kwestię. Jakub oczywiście był wierny temu, co Bóg powiedział. Mówi, wróć do swego domu, wróć do swojego brata. Wiedział, tak, pamiętał sytuację, kiedy zabrał błogosławieństwo Ezawowi. Wiedział, że przed nim uciekał. A Bóg mówi, idź, pomnożyłem twój majątek, masz rodzinę, wracaj do domu. I on poszedł w wierności. Ale mimo wszystko nie był wolny od wyobrażeń. Dlaczego tak mówię? Ponieważ kiedy zbliżał się do Ezawa, to co? Cały swój majątek podzielił na dwie części. I mówi tak, jeśli zaatakuje Ezaw jedną część, ta druga zdąży się ukryć i uciec. Bóg mówi do Jakuba, idź, wracaj do Ezawa. A jednak Jakub brał plan awaryjny, który blokował go, który spowodował, że pewnie musiał walczyć z Bogiem nad rzeką. Mało tego, jak się zbliżył, to jeszcze podzielił tak szeregi, żeby ewentualnie ci ważniejsi mogli uciec. I poszedł do przodu i 7 razy przed Ezawem się pokłonił. Dlaczego? Bo nie był wolny od ludzkiej wyobraźni. Moi drodzy, wiem, każdy z nas ma ludzką wyobraźnię. Każdy z nas widzi jakieś tam mankamenty. Ale jeśli mam ufność w Bogu, to wszystko się rozpłynie. Nie żyj wyobrażeniami, żyj wiarą, a wtedy dokona się dzieło. Poczuj się częścią, ważną częścią tego Kościoła. Poczuj teraz głos Boga, usłysz głos Boga, który mówi, pomnażaj ten Kościół. Głoś Ewangelię, nauczaj innych, jesteś do tego przygotowany. Ktoś mu powiedział, nie głoszę Ewangelii, nie rozmawiam, no bo jeszcze ja jednak nie wiem wszystkiego. Jeśli takie będziesz miał podejście, to nigdy do tego nie dojdziesz, bo zawsze nie będziesz wiedział wszystkiego. Ale jeśli podchodzę do tego z ufnością, to doprowadzam do sytuacji do takiej, do której prowadził Bóg. Pozwolił dokończyć to dzieło wiary, czyli Ezaw i Jakub rzucili się w ramiona. To przekraczało Jakubowe wyobrażenie. To przekraczało takie podejście też wyobrażenie tego syna marnotrawnego, który powrócił. On chciał być ewentualnie najemnikiem z powrotem w domu swojego ojca. A co się stało? Ojciec otoczył go swoimi ramionami i przyjął go jak syna. Bądź wolny od tych wyobrażeń. Pozwól Bogu dokonywać wielkie dzieła wiary przez ciebie, przez każdego z nas. Bądź dostępny i stawiaj kroki wiary, które czasami mijają się z logiką. Bądź odważny i miej poczucie tego, że to jest mój zbór. Bóg chce, abym czynił go mocnym, licznym, aby można było o nim powiedzieć dziękuję Bogu za dzieło waszej wiary. Amen. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.